Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich.
Praca uważa się naturalną, Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy był przymus pracy. Nie dało się nie pracować. Pracy było bez liku. Była zasada taka, że im częściej się zmieniało pracę, tym się miało więcej pieniędzy. Wszystko minęło. Minęło absolutnie bezpieczeństwo życia, to socjalne, że się nam należało, że szkoła była bezpłatna, że wszędzie były dotacje państwa. Po prostu było łatwo. Teraz się świat zmienił i mamy coraz więcej wyborów. Młodzi ludzie mają coraz więcej wyborów. I powiem wam, czasem patrzę ze współczuciem, z przerażeniem, ze zdziwieniem, jak jest im łatwo żyć. I dalej to się zaczęła. Jak widzę, że tam widać jest prawda. Że są rzeczy, których się po prostu nie da Bogiem odejść. Nie da się po swojemu wyjaśnić. Jak się nie mieścimy w tych zasadach, to po prostu mamy problem. Jak życie duchem jednak od wielu rzeczy człowieka uszczenia. Jak stworzenie sobie swojego wewnętrznego świata jest takim kołem ratunkowym, żeby nie oszaleć w tej codzienności, która jest wokoło. Jak pozwala na uodpornienie się od rzeczy zewnętrznych. Jak wielkie przyjaźnie i miłości chronią człowieka od tego, żeby nie zgłupiał, bo nie jest się w stanie w tym świecie poruszać. Wyrachowanym, wyliczonym, takim, który wszędzie musi mieć jakiś zysk i interes. To wszystko widzę, dlatego mówię, że nie mam, tu nie mam trudności z zaufaniem Panu Bogu. To, czy ja jestem Panu Bogu, miłosność całkiem jest inna rzecz. Natomiast mentalnie w głowie gdzieś tego problemu w ogóle nie mam. Natomiast mam inny problem. Myślę, że to nie jest wyłącznie mój problem. On wielu z Was dotyczy, może wszystkich nawet. Problem i pytanie, na które szukam od bardzo dawna odpowiedzi. To jest pytanie trudne, bo ono dotyczy nie tylko naszego codziennego życia, ale i pewnie też przyszłości, która przed nami jest. To pytanie wygląda tak, że wydawało mi się, że kiedy robimy ten krok w kierunku Pana Boga, tę deklarację naszą, że wybieramy inną drogę w życiu. To mówię znowu, dotyczy wielu młodych ludzi, którzy nawet w naszym zborze taką decyzję podjęli. To wydawać by się mogło, że to życie się zdecydowanie zmienia. Że pozostawiamy coś za sobą, że wrzuca taki bagaż i człowiek się decyduje na coś życie. Że za tym pójdzie radość, szczególnie te pierwsze momenty, takie, kiedy otaczają nas bliscy i są uśmiechy na twarzach i jest taka podniosła atmosfera tego, że coś się w życiu jednak zrobiło sensownego. I się wydawało, że to się wkracza w inny świat, w nowe życie. A potem niedługo już pójdzie. Z przerażeniem nagle stwierdzamy, że niewiele się zmieni. Że życie jest takie, jakie było. Że nie tylko to, że nie jest usłane różami od tego momentu, ale my sami jak gdyby dalej do tego wszystkiego nie pasujemy. Jest tak, że potem czasem przechyla się tą drugą stronę. Wtedy był taki depresji jakiejś, że Panie Boże, ja tego tu wszystkiego nie rozumiem, bo jak to może być, że jestem blisko Ciebie i teraz nagle nie tylko bo nie jest tak jak przedtem, ale jest gorzej. Coś się rozchwiało, pewne rzeczy gdzieś są jak gdyby za płotem, ale inne są coraz mocniejsze i coś w psychice zaczyna dziać niedobrego i zaczyna się takie szamotanie czuć. Potem jeszcze dochodzi do tego to, że z latami dzieją się równolegle dwie rzeczy. Obydwie złe. To jest pierwsza, że ginie budynek entuzjazm. Ginie coś takiego, że są rzeczy, które nie są niemożliwe. Ginie to, że się chce. Ginie to, że można w sobie wskrzesić radość, zapał. To z latami gdzieś zaczyna ginąć. A narasta rzecz inna, równie zła i nieprzyjemna. Narasta gdzieś coś, że gdzieś giną nasze hamulce też. Że przestajemy nad sobą wewnętrznie panować. Że zaczyna z nas wyłazić to, co trzymaliśmy na wodzy. Wiecie, że długo w życiu potrafi się pilnować. czasem zacisną zęby, no, to jest wszystko dogramowane. Potem z biegiem jak gdyby zaczynamy obojętnie na to, co ludzie o nas myślą, zaczynamy obojętnie na to, jak wyglądamy. Czasem dochodzi takiego momentu, że poddajemy życiu. To jest też z wyglądem, to może bliższe jest to życie. Czasem to jest taki moment, że to już mi nie zależy na tym. Już mam męża, mam rodzinę, nie muszę dobrze wyglądać. Ale to w środku jest to samo. To nie tylko jest zewnętrzne, w środku jest to samo. Tak jakoś tym zwyczajem życiu życie takie jest, i ono już lepsze pewno nie będzie i tam musimy się z tym uporać. I tak się to wlecze z dnia na dzień i robi się taka szarość. I z latami to coraz bardziej narasta. Z latami tak narasta dlatego, że coraz mniej jest powodów, dla których musimy się wewnętrznie spędzić. Już może mniej dla pracy, to znam już na pamięć. Mniej dla dzieci, bo one już z domu odchodzą, więc zaczynają mieć swoje życie. Wtedy już zaczyna się ten kot, którego się głaska. I życie zaczyna się takie jak to. Trzeba by zacytować werset znany, że nam się nie podoba. Takie coś się dzieje w środku człowieka. I to jest pytanie, które sobie zadaję. Dlaczego tak jest, że z tej pierwszej wielkiej euforii wracamy jak gdyby do tego stanu poprzedniego, jeszcze gorzej, bo wracamy z rozrzutami sumienia. Że ideę mamy, a na Boga nie wierzymy. A to, co się dzieje na co dzień, nam się nie podoba. Najpierw nam się nie podoba w bliźnich, bo to jest łatwiej. A potem, jak jesteśmy ludźmi bliscy, pokazać się, jak nie podoba się z nas, bo tyle widzimy, to nie tylko w bliźnich. Ja sami tacy jesteśmy. Co się dzieje? Co się dzieje takiego, że chcielibyśmy, a widzimy, jak się wyrokuje z Pan Boże na mnie. I tak sobie pomyślałem, że na ten temat parę słów powiem. Obserwuję to u siebie coraz częściej takie zjawisko, że nie bardzo zastanawiam się, co będę mówił. A raczej mówię to, o czym myślę. Stąd też bardzo mało piszę i notuję. Raczej wolę chodzić i myśleć nad czymś, z czym się potem podzielę, bo zaczynam mówię w odniesieniu wyłącznie do siebie w tej chwili, z tego dobrze zrozumieli. Zaczyna mnie nerwić układanie tematów. Wydaje mi się, że to jest tu coś nie w porządku. Bo to można wszystko pięknie złożyć, dopasować jakieś wersety, żeby coś powiedzieć. Ale tak naprawdę to coś chcemy powiedzieć. To czasem może być jedno zdanie i może tak powinno być. Że powinno się wyjść i powiedzieć to zdanie, o które nam naprawdę chodzi i zejść. I tyle. Nie opakowywać tego pięknie i nie mokrać. I może najlepiej o takich rzeczach, które się widzi, które zajmują. I tak sobie też pomyślałem, że też dam tytuł będę, co będę chciał mówić, czego nie robię, co szanowni Boże zawsze mi miało za złe, że bracie przecież, ale nie było tytułu tematu, to razem będzie. I tytuł tego, co chcę powiedzieć, to jest dałam winogra. Piękny owoc. Patrzę na brata Szatyńskiego, to on ma zawsze, bo już mi kiedyś mówi o ciebie innego grona. To jest piękne, to jest przyrodnicze, to jest piękne zjawisko, bo to jest krzew, który rośnie na tyle czym. Naprawdę, gdybyście posadzili inne grono na dojrzałej ziemi, to nie urośnie. Korzenie bardzo są płciutkie, bardzo rozległe i rośnie na wylecie. A jest bardzo szlachetnym roślinem, bardzo szlachetnym owocem, a jeszcze ma to do siebie bardzo taką dziwną właściwość, którą wykorzystuje Pan Jezus potem, kiedy z tego krzewu daje porównania na taką dziwną właściwość, że im bardziej się go niszczy, tnie, przycina, go gołaca, tym jaki owoc jest. Historia znana, kiedyś Rafał chyba ostatnio pamiętam na ten temat mówił. Ja nie będę o samej historii, chociaż mówię, to jest ciekawe. Ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy coś, jakieś dużo rzeczy dzieją się w bardzo krótkim czasie. Bo wtedy z tym jest związane wiele emocji i z ludzi wychodzą pewne rzeczy, których nie widać, kiedy to jest bardziej rozłożone. Czasem, żeby kogoś poznać, jak się to mówi, to trzeba beczkę soli z nim gdzieś długo przebywać. Ale są sytuacje bardzo takie sprężone, kiedy wystarczy godzina, dobie i wszystko człowiek ujemy. Tak się częściej poznaje lepiej. No i to jest taka jedna z tych sytuacji w Starym Testamencie. Przecież może jedno zdanie, nie będę czytał, historia jest bardzo długa, ale żeby nawiązać do tego tytułu, to przeczytam jedno zdanie tylko. To jest Księga Liczb, to jest czwarta, może prowadzę do mnie. Przybycia do Doliny Eszkol. Eszkol to w ogóle znaczy winogrona. Tak tą dolinę później nazwano, jak już Izrael mieszkał w Wielu Obiecanie. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na gąbie. Prawdziwe uprawy winogron wyglądają inaczej niż u nas w Polsce. Wyglądają tam, wyglądają tak, że są przede wszystkim niskopienne, bardzo niziutkie. Mają tak zwany, po nowotestamentalnym, można powiedzieć, mają korzeń, ten pień główny. Z niego wyrastają lato rośnie. Lato rośnie, jak sama nazwa wskazuje. To jest to, co tego roku urosło. Gdybyście zobaczyli winnicę, nawet na zachodzie czy na południu Europy widać taką prawdziwą rasową winnicę. Gdybyście zobaczyli ją, zanim wypuszcza, gdzie zaczyna się nowy rok, urodzenie nowego roku, to starczą badyle z nimi, wysłupki takie powiązane z linkami, drutami. I rodzi tylko to, co tego roku urosło. Ale jeszcze nie tylko tak, tylko kiedy już na tych gałązkach zawiążą się kiszcie winogron, to robi się dwie rzeczy. Robi się pierwszą rzecz taką, że się obcina liście. Większą część liści. Jeszcze pamiętam, jak mój dziadek, bo miał winogron na domu, na mieszkaniu, puszczone tak dziko zupełnie, jak w lecie odpowiedniej porze brał nożyce i cięliśmy to. Ale tam chodziłem jako mały dzieciak, mi się pewno wydawało, że to jest tego ogromnie dużo, bo to po pas broziłem tych liście, ale ścinał. Ścina się dlatego, żeby po pierwsze soki nie szły tyle w liście, a po drugie, żeby odsłonić słońce. A potem się robi jeszcze drugą rzecz, kiedy już się zawiążą te małe zawiązki, te liście winogrą, to odcina się resztę, żeby ten pęd, on jest taki bardzo ruchliwy i wszędobylski, żeby nie rósł, żeby po prostu te soki się nie... Rasowi rolnicy, ci, którzy pierwnią winogrona, wiedzą jeszcze, ile gałąź potrafi wychować winogron. Są specjalne już to metody na to, żeby określić, że na tej latorości, na tej gałązce uchować na przykład 5 liści, więcej nie. I z bólem serca obcą co ma dwie, trzy czasem. Czasem jest gałązka mniejsza, to pięć połowę. Po to, żeby na tej reszcie pozostało to, co ma naprawdę urodzić. Postępowanie z winnym krzewem jest drastyczne, ale jeżeli chcemy się naprawdę urodzić, to tak to trzeba zrobić. Pan kolega, tego szanowny, który bawi się po amatorsku winnym gronem, ja pytam swoje, ile masz takiego czacza? No, ale to jest czacza, to jest mały, no to jest mówicy, to jest pilot. No ale tak to wygląda. I teraz wyobraźcie sobie to, o czym pisze Stary Testament. To nie jest to, co my widzimy na co dzień. Ale pisze, że oni odcięli taką latorość. Gałąź odcięli. I nieśli ją we dwóch na drogę. Możemy sobie wyobrazić, co przynieśli. kiedy jeszcze granaty i figi były napisane, ale napisane z wyraźnie, że był czas zbioru winogron, czyli to było dojrzałe we dwóch na drągu nieśli razem z winogronami. To jest w tej opowieści ważne, ponieważ to jest sytuacja, kiedy stoją przy wejściu do ziemi obiecanej i Pan Bóg mówi, pójdziecie tam i posiądziecie tę ziemię. Gdybyście czytali w Starym Testamencie, to są trzy miejsca, gdzie to jest opisane. I tak naprawdę trudno jest dociec, kto tą decyzję tam podejmuje, bo w jednym opisie jest napisane, że się Izraelici zwracają do Mojżesza, słuchaj, poślemy tam wywiadowców, zobaczymy, co za ziemia. A w innym miejscu, w tym, którym ja cytowałem, tam jest wyraźnie o tym, że Pan Bóg powiedział, słuchaj, poślesz, wybierzesz sobie ludzi. Natomiast w tych wszystkich trzech opisach wygląda z nich, że to Mojżesza była propozycja, żeby stamtąd przynieśli trochę owoców z tamtej ziemi. To jest w tej opowieści ważne, ponieważ bardzo do nas przemawia rzecz materialna. Gdyby oni wrócili i opowiadali o tym, co widzieli, miałby to inne znaczenie i inne wrażenie niż to, że na drągu przynieśli taką gałąź. Wyobrażam sobie to tak, że kiedy ją nieśli, to musiało to być porażające wrażenie w Izraelu. Dopóki nie zaczęła się ich opowieść o tym miejscu, ta gałąź musiała robić ogromne wrażenie. Ale potem opowieść przykryła to, co zobaczyli. I to jest ciekawe, ponieważ nasze oczy są nienasycone. Nasze oczy są takie, że jeżeli coś zobaczymy, co nam się ogromnie podoba, to byśmy wszystkie wysiłki, całą naszą energię włożyli w to, żeby to poznać. Tak powstaje wielkie pożądanie. Pożądanie to nie jest stanem posiadania tej jednej konkretnej rzeczy. Pożądanie to jest pewien stan wewnętrzny w człowieku. Łatwo to sprawdzić po takiej rzeczy, że kiedy osiągniemy przedmiot pożądania, okazuje się, że naszego pożądania nie zaspokoiliśmy. Napotykamy następny przedmiot, jeszcze jeden przedmiot. Mamy stan serca. To nie jest rzecz, o którą zabiegamy. Oczy nasze są pełne pożądania. Mamy to gdzieś w sobie. Dam wam prosty przykład taki. Większość z nas chyba, jak przypuszczamy, nie ma domu. O, Adam buduje teraz dom, jest na tym etapie. Ale na przykład jak Adam buduje dom i byśmy oglądali katalogi domu, to ja, który nie buduję domu, oczywiście zaczynam je podniecać to, co widzę, bo są piękne rzeczy, te piękne konstrukcje, architektoniczne, ładne wnętrza. W człowieku budzi się jakaś chęć dążenia do czegoś, co jest piękne, użyteczne, ładne. Tak to funkcjonuje. I oni przynieśli tą gałąź. A potem zaczęła się opowieść, i tą opowieść znacie, nie będę jej opowiadał, że zatruli cały Izrael. Oprócz dwóch, cała dziesiątka opowiadała rzeczy straszne, które widzieli, oczywiście wyobraźni swoje odpowiednio rozdęte i zarazili cały Izrael. Zarazili tak, że zaczyna się bunt. I bunt dochodzi do momentu takiego, że Mojżesz z Aaronem plackiem leżą, upadli na twarz, i nie mogą się z ludem dogadać, bo jak już to poszło tam, ja pisałem, że całą noc się z tym zmagali, z tymi wiadomościami, ale postanowili ich ukamienować i wyznali sobie nowych przywódców i wracać z powrotem do Egiptu. I napisano, że wtedy Pan Bóg się objawił. Nie będę opowiadał bardzo tej historii, ale tam są pewne elementy w niej ważne. Po pierwsze, Pan Bóg mówi tak. Przychylam się do waszej broni. Pan Bóg nie zrobił niczego innego niż to, co oni sami wypowiedzieli. Ten tekst był tam straszny. Obyśmy pomagali na tej pustyni. Nie każ nam tam wchodzić, bo tam nas wybiją. A tu mielibyśmy pomarli i nasze dzieci, bo przecież tam nas czeka, czeka śmierć. Pan Bóg mówi to. Dokładnie według waszych słów wam się stanie. To nie będzie zemsta z mojej strony. To się przychylę do tego, coście chcieli. Pomrzecie na tej pustyni. A potem tamtych 10 zginęło gwałtowną śmiercią. Tych, którzy zniszczyli ducha Izraela. Pan Bóg ich zabił. Na oczach wszystkich zniszczył tych 10 osób. A potem powiedział, do ziemi nie pójdziecie, wracajcie i idziemy z powrotem na pustynię. A oni wtedy nagle jakby się odsunęli. Panie, nie, to my gotowi jesteśmy iść. A mówimy, nie chodźcie, to nie ma sensu. I poszli i odebrali. I z płaczem wrócili z powrotem, bo tylko się ruszyli z obozu i zaraz zostali napadnięci i dziesiątkowani. To jest straszny moment tam w Izraelu, bo się dzieje w ciągu 3 może dni. Najpierw 40 dni czekają, z czym przyjdą ci ludzie. Tak to może 2-3 dni wystarczy, że dzieje się rzeczy straszne. Już wiedzą, że tej ziemi nie posiądą. Tak myślałem nad tym, że to straszne musiało być też przez to, że oni najpierw szli z nadzieją, jednak narzekali po drodze, płakali, tam jęczeli, ale szli z jakąś nadzieją, że mają cel jakiś. A potem jak Kadesz Barnea stanęli, tak stali. Bez nadziei. Aż wymarło całe pokolenie w tym obozie i dorosło nowe. Wtedy dopiero Pan Bóg mówi, słuchajcie, teraz możemy dopiero iść dalej. Wyobraźcie sobie, napisane dokładnie, 38 lat. Żyli tam bez żadnej nadziei, nie mieli dzieci. Do Egiptu było bez sensu, tam wejść się nie dało, zostawała tylko pustynia, 38. Tak sobie myślę, że to trochę przypomina też naszą sytuację. To przypomina to, od czego zacząłem. Że jak gdyby mamy przed sobą tą gałąź winogron, to nie jest tak, że my nie wiemy, co jest w ziemi obiecane. Mamy przed sobą tą gałąź winogron i doskonale tego Pana Boga rozumiemy, wiemy o nim. Więcej, wiemy, jak to życie z Bogiem pachnie, bośmy tego próbowali. Ale też wiemy, że wejście do tej ziemi obiecanej proste nie jest, bo tak nasze to życie wygląda. To wcale takie proste nie jest. Dlaczego tak jest, że nie umiemy się jak gdyby zebrać w sobie i powalczyć? Tylko wolimy siedzieć te 38 lat na pustyni, aż ciągniemy. Ja może to przerysowuję, ale może nie tak bardzo. Otwarcie wam powiem, że jak patrzę na ten okres mojego życia, który przeżyłem w naszej społeczności. I tu zakładam, od razu wyjaśniam, nie tylko w naszej społeczności, to dotyczy wszystkich kościołów. Jak patrzę na to, to z przerażeniem stwierdzam, jak mały postęp robimy. Jak jesteśmy tacy, jak byliśmy. Jak pamiętam czasy moich jeszcze dziadków, bo je jeszcze pamiętam. Czasy moich rodziców i nasze czasy. A my jesteśmy bardziej pełni ducha, ani bardziej życzliwi, ani bardziej wybaczający, ani współczujący. Niewiele się zmieniło. Powiem też i to też powiem wprost, że straciłem ducha do doktryny w życiu. Ona mnie interesuje, ale ona mnie już nie podnosi. Ponieważ stwierdziłem, że doktryna nie prowadzi do uleczenia z tej choroby. Doktryna nie przemienia. Potrzeba nam czegoś zupełnie innego. Potrzeba nam czegoś takiego, co by nam nadało napęd w życiu. Żebyśmy się mogli realnie zmieniać. Nie mówić o tym, jak to ma być, tylko się realnie zmieniać. A to się nie dzieje. Ja nie wiem, co wy u siebie widzicie, ale u siebie widzę, że to się nie dzieje. A jak się dzieje, to bardzo niewiele się dzieje. A przecież powinniśmy, wychodząc z wody, stać się innymi ludźmi. I tak jest. Tydzień, miesiąc, rok, może tam trochę. A potem chodziło, gdzie się to rozpływa. Co się dzieje? Ostatnio chciałem taką ładną myśl, zacytuję wam ją. Ja zresztą sobie potem naczytałem trochę na ten temat. Myślę, że to jest bardzo trafna uwaga. Ona pochodzi z księgi Ioba. Przeczytam wam dwa momenty z tej księgi. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługę mieczem powybijali. A gdy jeszcze on mówi, to przed drugim powiedział: nieszczęście, spaliły się wszystkie stodoły. A potem jeszcze ten mówił, a przed innym powiedział: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. A powiał szalony wicher z pustyni i zawalił się dom na dzieci, tak że poumierały. Nie jeden, tylko ocalałem mu się jakim domu. I tu Hiob powiedział zdanie, które potem setki lat później powiedział Martin Luther, kiedy umarła mu córka, akurat wypadało, w niedzielę miał mieć kazanie w kościele i wszyscy czekali, co Luther powie. A Luther wyszedł za kazalnicę i zacytował Hioba. Hiob wstał, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Imię Pańskie będzie błogosławione. I czasem, żeby się pocieszyć, to cytujemy słowa Ioba. Ale Iob nie miał racji. Który ojciec robi tak, że daje coś dziecku, a potem dziecko zabiera? Czy normalny ojciec potrafi zrobić coś takiego, że inwestuje w dzieciaka, a potem pewnego dnia coś mu do głowy przyjdzie i mówi: oddawaj to, co ode mnie dostałeś? Czy jest normalny ojciec, który może tak zrobić? Kochający ojciec. Przecież Pan Bóg kochał Hioba. Hiob nie miał racji. I to, że Hiob nie miał racji, przeczytamy to na samym końcu tej księgi. Hiob na to odpowiedział Panu i rzekł: wiem, że Ty wszystko możesz. Co zamyślasz, potrafisz uczynić. To przesłanie zamiar nie rozumiem. O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Posłuchaj, proszę, pozwól mi mówić. Chcę spytać, raz odpowiedzieć. Dotąd znałem Cię ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem. Kajam się z kroku i spokoju. Pan Bóg dał, ale nie Pan Bóg dał. Trzeba dać. I tego Hiob nie rozumiał. Hiob ufał Panu Bogu, ale go nie rozumiał. Można tak. Można tak. Można ufać Panu Bogu, ale go nie rozumieć. Pan Bóg kochał Hioba za to, że mu ufał, chociaż go nie rozumiał. Ale kiedy Hiob przeszedł przez wszystko, od tych osic, które zdechły, a do tego, że on rzodzony leżał gdzieś w popiele i nikt mu nie był w stanie pomóc, a jeszcze żona pomstowała nad nim, została rozstraszona, żeby skończył ze sobą, to Hiob zrozumiał dopiero, o co chodzi. Mówi: Panie Boże, przed tym to ja coś wiedziałem o tym, bo ja Cię teraz widzę. Szatan mu ukradł. Pamiętacie przypowieść o czworakiej roli? Dobre ziarno było rzucone na czworaką rolę. I tam ta pierwsza, o której jest wspomniane, to jest napisane wyraźnie, że siewca przyszedł, zasiał, a potem co? To jest z Ewangelia Mateusza, kto pamięta, które miejsce? Ewangelia Świętego Mateusza. Tak, tu jest. Czytam samo wytłumaczenie tej przypowieści. Nie zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co jest zasiane w jego sercu. Pan Bóg nie odbiera. Przychodzi szatan i porywa to, co jest zasiane w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. A w miejscu skalistym to jest taki, który słucha słowa i natychmiast z radością przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, ale jest niestały. Kiedy wtedy ucisk albo prześladowanie, to się zaraz załamuje. A posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocny. A to posiane na ziemi żyzną oznacza, że ktoś słucha i rozumie i wydaje plon. Jeden 100%, 60%, 40%. I teraz zauważcie jedną ważną dla tej przypowieści. Nie ma tak w życiu, że ktoś wyłącznie jest skalistym gruntem albo rośnie sobie w żyznej ziemi. Nie jest w nim przemieszany. Ta przypowieść pokazuje jakby typy ludzi, a naprawdę jesteśmy przemieszani. Mamy w sobie trochę chęci do ułudy bogactwa, trochę niestałości, trochę niecierpliwości, trochę braku wiedzy o Bogu, wszystkiego po trochę. My często lubimy tą przypowieść dzielić, że oto ten to jest tak, to jest nieprawda. Wszyscy po trochu tego mamy, każdy różnie. Dla jednego największym problemem będzie to, co oczy widzą i ciągle by pragnął, pożądał i poza tym już nic nie widzi. Ciężko się Panu Bogu przebić do takiego serca, które tylko oczami widzi. To nie pożądliwość. Ale też Panu Bogu ciężko jest przebić do kogoś, kto jest naiwny jak Hiob, że ufa Panu Bogu, a naprawdę go nie rozumie. Nie wie, jak Pan Bóg działa w życiu. Nie widzi tego. No jest Pan Bóg błogosławiony. Chwała Ci, Panie Boże. Przychodzi za tym dzieci i zaczyna się problem. Ale nie Pan Bóg zabiera. Przychodzi diabeł i kradnie z naszego serca. I to jest to, co dzieje się, kiedy w życiu chcemy zmiany. Mówimy: Panie Boże, staję po Twojej stronie. I wydaje nam się, że tak będzie do końca życia. A potem bardzo szybko wchodzi diabeł, który jest panem tego świata i który był kłamcą od początku. Wchodzi diabeł i kradnie z naszego serca to, co Pan Bóg prosił. Jak to wiąże z tą opowieścią o gałęzi z winogronami? Otóż prosto wiąże, że mamy w ręce tą gałąź winogron. Ale cała reszta jest wanką. Pan Bóg mówi: idź ziemi obiecane. Ale to nie jest tak, że Pan mówi, wiesz, pójdziesz na spacer i tam będziesz miał błogosławieństwo. Zaczyna się od gór, a potem zaczyna się od tych wszystkich wyrządów, które trzeba wykonać. I Izrael jest przerażony. Przerażony, bo trzeba stanąć do walki. Oto wydawało się, że Pan mógł ich zaprowadzić do ziemi obiecanej i będą tak jak przeszli przez morze, z radością i z weselem wchodzili tam i gospodarzyli. A Pan mówi, nie, wy tą ziemię musicie zdobyć. A moja rola będzie taka, że ją zdobędziecie. Ale to wy wyciągnijcie miecze i idziemy na wojnę. Jeżeli komuś się wydaje w życiu, że w momencie, kiedy się poświęcił Panu Bogu, to Pan Bóg będzie błogosławił, to się myli. Pan Bóg mówi, idziemy na wojnę. Idziemy na wojnę. Do ziemi obiecanej nie idzie się na spacer. Bo przychodzi zły i kradnie to nasienie, które było posiane. List do Efezjan. Sześć, dwanaście. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciwko pierwiastom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście się mogli ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Widać to wyraźnie na co dzień, kiedy mamy takie momenty, gdzie mamy poryw dobra, albo coś nas uniesie do góry. Mamy jakąś radosną, beztroską chwilę. I wtedy tak jest jakoś łatwiej bliżej tego Pana Boga. A dlaczego tego nie umiemy utrzymać? Bo momentalnie wśród ten, który jest złodziej. I zauważcie, to jest to coś, co odziedziczyliśmy po prawicach. To nie to, że umieramy fizycznie, tylko odziedziczyliśmy łatwość nabywania zła. Łatwość nabywania zła w naszym życiu jest dużo większa niż łatwość nabywania dobra. Czynienie zła jest dużo prostsze. Jak popatrzcie nawet na najgłębsze, najprostsze rzeczy. W naszych rozmowach, kiedy rozmawiamy między sobą, gdybyście popatrzyli statystycznie, ile jest słów pochwały i zachwytu nad innymi ludźmi, a ile cierpliwych uwag na ich temat. Popatrzcie na proporcje tego, jeżeli rozmawiamy i jak opowiadamy o kimś. Ile jest takich. To są czasem niuanse. Niby się mówi o rzeczy pochlebnie, ale ton, który mówimy, albo odcień jest taki, że wiadomo, czym jest rzecz. Że nie jesteśmy pełni euforii ani zachwytu. Dlaczego tak jest? Bo sami jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani. Potrzebujemy pokazać, że nie tylko mamy my z tym problem. Ale inni też mają, albo jeszcze większe. A widziałeś, co tam w tej jego rodzinie się dzieje? Co to znaczy? Ja bym się też dzieje. Ja potrzebuję jakoś się sam wytłumaczyć, że mam sam problem, taki inny kłopot ze sobą sam. Jak to najłatwiej zrobić? No, przyrównać się do kogoś, kto ma jeszcze gorzej, albo nie umie sobie to nie poradzić. Mamy ogromną łatwość tego, żeby iść w kierunku, zła. Tym bardziej, że mamy realne, codzienne wsparcie. Bo obok jest ten kłamca od początku. Nie na darmo jest nazwany Panem tego świata. Nie na darmo, jak Pan Jezus wyszedł z Jordanu, to co się stało pierwsze? Dopadł do szata. Od razu go dopadł. I my mamy ten sam problem w życiu. Że jesteśmy na wojnie. Z jednej strony mówimy, że jesteśmy z Panem Bogiem, szczęśliwi, błogosławieni, ale to nie zmienia naszej życia. Bo nie jesteśmy w ziemi obiecanej, tylko jesteśmy na wojnie. Co gorzej? Na wojnie, co najczęściej przeżywamy. I kiedy popatrzymy w kategoriach tego, co Pan Bóg zamierzył w stosunku do ludzi, to myślę, że to jest mój domysł. Może świętokradztwo, że tak porywam, na taki sposób myślę. Mój domysł jest taki, że to jest tak jak w przypadku Hioba. Przychodzi szatan i mówi: Panie Boże, widzisz, spróbujmy trochę mu namieszać i zaraz zobaczy, co to za twój dobry człowiek. Przetarg w tej rozrywce między Bogiem i szatanem to są ludzie. Jeżeli potrafimy stanąć po stronie Pana Boga, to ma prawo zniszczyć szatana. Może straszne rzecz powiedziałem, ale tak mi to wygląda, że ten wyrok, który zapada na końcu na szatana, jego zwolenników, na śmierć, na wszystko, jest dopiero w momencie takim, kiedy, jak my to mówimy potocznie, został wybrany kościół. Czyli kiedy ludzie wygrywają i stają po stronie Pana Boga. My jesteśmy kartą przetargową w ręce Pana Boga. I to jest wojna. Jeżeli ją wygramy, to Pan może powiedzieć: szatan, to jest to. Bardzo Ci dziękuję. Żegnamy się. Ale to my musimy wygrać. Rabini mają na ten temat ciekawą myśl. Bo rabini komentują tak, że wśród ludzi, którzy znajdą się kiedyś w niebie, są tylko dwa rodzaje ludzi. Tych, którzy są zwycięzcami i ci, którzy są zupełnie przegrani. Paradoks. Jedni to są ci, którzy w swoim życiu zwyciężyli. I mówiąc prosto z mostu, bez ich obijania, mogą powiedzieć: Panie Boże, zasłużyliśmy sobie na królestwo. My sobie zasłużyliśmy na to. Wygraliśmy. Po prostu nam się należy Twoje królestwo. I drudzy ludzie, którzy przegrali w życiu, ale nie zginęli, których Pan Bóg znalazł gdzieś na samym dnie, tam gdzieś go szukał, jak tego człowieka, który obok Pana Jezusa na krzyżu wisiał. I którzy nie potrafią o własnych siłach nic zrobić. Zmarnowali życie, wszystko co można było stracili, zmarnowali. Tak jak ten chłopak, który tam gdzieś przy policji z kim próbuje się najeść. I zostało im jedno tylko. Tęsknota za zmianę. Ogromna chęć, żeby to zmienić. I Pan Bóg przychodzi do nich i mówi: wiesz co? A chodź. I rabini tak to komentują właśnie. Że wszystko dzieje się ku chwale Bożej. Albo stają obok niego ci, którzy wygrali, i to jest na jego chwałę. To dzięki nim się stało. I dzięki niemu się stało. I ci, którzy dźwignął samego dołu, oparli się tylko o ich ogromne pragnienie. Nie o dokonanie, tylko o pragnienie. O tym też okazuje się jego chwała. Ale tak czy owak, jest to jedna wielka walka. I kiedy patrzymy na nasze życie, na to, jak znikome są nasze dokonania, to myślę, że musimy być tego świadomi, że liczy się dla Pana Boga to, co na końcu z nas wyrasta. nie chodzi na tyle incydenty, rzeczy, które nam się po drodze przytrafiają w życiu, tylko to, na co teraz stanę w życiu. I ogromnie mi się podoba ten przykład z Piotrem, który wydawało mu się, że jest w sytuacji najgorszej, jaka może być, bo umarł jego pan, on sam się przyczynił do tego, opuszczając go. No i teraz nagle przychodzi mu stanąć przed nim drugi raz. Ale Pan wie, że to jest inny Piotr. Nie ma ani słowa o tym, co było wcześniej. Czy Piotr się zmienił w życiu? Czy Paweł Apostoł się zmienił w życiu? Kiedy stałem przed Sanhedrinem, to napisane, że tam się dziwili, bo ich znali jako pospolitych rybaków. A to stanęli mądrzy ludzie. Ale tak naprawdę wewnątrz to są ci sami ludzie. Mają te same odruchy, te same porządliwości, te same nadmienimy szarpią i te same zniechęcenia. I kiedy na Pawła Apostoła patrzymy, to jest ten sam Paweł z wcześniej, tylko postawiony jest w innym miejscu. I musimy się pogodzić, że będziemy zawsze cielesnie wierzą. Że to nie tak, że my się staniemy świetlanymi, cudnymi ludźmi. Ale Pan Bóg nas kocha za tą walkę, którą toczymy. Jeżeli się decydujemy tylko walczyć, a nie wystraszymy się tego, co przed nami jest, nie poddamy się i powiemy, Panie Boże, no nic się nie da, no. Taki jestem, takiego mnie stworzyłem. Najgorsze, co mamy od ludzi powiedzieć. Zostajemy nagradzani za walkę i wspomagani w walce. Pamiętajcie, szatan jest złodziej. Bóg dał, ale nie Bóg wziął. Szatan dawał. Przeczytam jeszcze jeden cały list. Cały list przeczytam. List świętego Judy Apostola, który się przegląda, znamy go, bośmy go przeglądali szczegółowo. On jest pewien różnych strasznych rzeczy, okropnych słów i okropnych porównań. Ale dobrze jest ten list przeczytać i zastanowić się, po co go Juda pisze. Co Juda chce tu powiedzieć w tym liście? Nie o tym, co tu jest napisane, tylko co Juda chce tym braciom powiedzieć. I spróbujmy to przeczytać z tego listu. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa, Padre de Diasa. Juda pisze do braci. I zaczyna tak. Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić was do wiary, do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Chcę was zachęcić do walki. Po co? O wiarę raz tylko przekazaną świętym. Też jeden z tych tekstów absolutnie nadużywany przez większość kościołów. Co to jest wiara raz przekazana świętym? W każdym kościele mam co innego powiedzieć. Bo każdy ma swoją wiarę, którą przekazują swoim wiernym, mówiąc, że to jest wiara, którą Pan Bóg przekazał świętym. I ludzie biją się o tą wiarę. O tą przekazaną w tych kościołach. A potem Judasz pisze tak. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. A potem się Judasz zaczyna rozpędzać. Ogromnie się rozpędza w tym liście. Jak się czyta potem dalej, to ten rozpęd jest, powiedziałbym, no, aż niegodny apostoła. Ci zaś bluźnią temu, czego nie znają, co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu. samych siebie pasą. Obłoki bez wody, wiatrami unoszone, drzewa jesienne, nie mające owoców, dwa razy ustro. Gwiazdy zabłąkane, dla których nie przenikniemy ciemności na wieki przeznaczone. Ale większość tego listu jest taki. Większość listu Judy to jest dygresja. Juda się rozpędził i pisze o tych, którzy próbują zniszczyć ten zbór. Ale trzeba zapytać, ale co Juda chce braciom powiedzieć? Juda chce powiedzieć taką rzecz. Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Wy zaś umiłowani, budując samych siebie na fundamencie naszej najświętszej wiary, w duchu się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiedzie, którzy gotowi do śniania. To jest to, co Juda chce napisać do braci. Cała reszta jest dygresja. Jeszcze raz przeczytam te dwa zdania. Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić was do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlicie, w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiedzie, który gotowi do śniania. Miałem winogron. Zapewne Bóg musiał mnie zagrądzić. Myślę, że wszyscy tutaj doświadczyliśmy, co to jest. Każdy w życiu miał taki moment, kiedy nie trzeba mi było tłumaczyć, bo dotknął Królestwa Bożego. Miał taki moment w życiu, że to nie można samego siebie oszukać. Powiedz, Panie Boże, ja nie wiem, co to jest to Twoje Królestwo. Ktoś mi opowiadał, ale nigdy tego nie doświadczyłem. To jest napisane ci, którzy zasmakowali mocy przyszłego wieku. Myślę, że zasmakowaliśmy mocy przyszłego wieku. Wiemy, co to jest. A zatem to jest walka. Walka ze sobą. Czyli przychodzi. Jak mówię, jest on Boże. Jak długo ten diabeł potrafił ukryć. Przez tyle lat. To gdyby się co miesiąc cokolwiek potrafiło by to zmienić na lepsze, przez tyle lat święcie to zmienia. A on nam po prostu skutecznie pragnie. A jeszcze każdy sposób perfidny, bo posługuje się naszymi własnymi odruchami, porządliwościami, posługuje się naszymi wyobrażeniami, naszymi oczami, które widzą rzeczy, a nie widzą je w sposób piękny, tylko w sposób kwaśny. Tak mało jest zachwytu w naszych oczach, a tak dużo jest niechęci i tego wszystkiego, co nam się wydaje, że jest może podłe, jak mówię, główne rynne. Nie wiem, co powiedzieć. Byliśmy w tym roku w Lubomierzu z chórem. No i tam, jak to z chórem? Tam są różne zajęcia. Radośniejsze i radosne, to są bardzo refleksyjne i bardzo tego bym poważne. No i taki też mieliśmy wieczór, kiedy trochę o sobie opowiadaliśmy i tam powiedziałem takie zdanie, które też w sobie noszę. Że ja w życiu przechodziłem bardzo różne rzeczy i różne euforie na drodze pańskiej, że tak powiem. Badanie tekstu biblijnego, fascynacja honorowią, fascynacja przeróżnymi doktrynami, interpretacjami, różnymi rzeczami, różnymi. I czuję, że coś mnie jeszcze w życiu czeka, jeszcze nie wiem co. Jeszcze coś mnie w życiu czeka,
to coś takie najważniejsze. Trochę się tego boję, bo jak się Pana Boga prosi, żeby coś w życiu zmienił, to jest strach na plecach. On potrafi zmienić czasem tak, że wypłacić zostanie zębów. No ale jeżeli chcemy, żeby coś zmienił, to trzeba go po prostu poprosić. Czasem potrafi zmienić to pójdzie radykalnie. Ale co trzeba zmienić? 56 lat jestem niewiele lepszy niż byłem. Trzeba coś zmienić. Trzeba iść na to.